Śpiewaliśmy dzisiaj pieśni o świętości, że chcę być świętym. Nie wiem, bracia i siostry, czy do końca rozumiemy, o co prosimy. Świętość niesie za sobą pewne warunki, zobowiązania, ale też chcę podkreślić to, że świętość nie jest z nas. Święty jest Bóg i Bóg nas uświęca. Dlatego możemy nazwać się świętymi. Cała zasługa jest po stronie Boga, a nie po naszej stronie. Tak cieszę się, że mamy taki czas, kiedy Duch Boży porusza nas. Tak dziękuję za czas w ubiegłą niedzielę, kiedy tutaj brat z nami dzielił się radością z powodu tego, że przeżył wewnętrzne duchowe przebudzenie. Miał trudne chwile, kiedy w jego życiu nie wszystko układało się tak, jakby on sobie tego życzył. Ale przyszedł jeden dzień od Pana, który sprawił wielką radość wewnętrzną. I ta radość nie przyszła z powodu tego, że coś zobaczył, ale przyszła z tego, że Bóg ją zesłał i rozradował serce. I to jest zupełnie inna radość, kiedy my się cieszymy z czegoś, co zobaczymy, co widzimy, co raduje nas po prostu, bo fajnie, że taka rzecz się wydarza w naszym życiu. Tak się cieszę, kiedy ktoś przeżywa duchową odnowę. Bracia i siostry, dzisiaj właśnie chciałbym poświęcić ten nasz czas spotkania z Panem Jezusem Chrystusem. Spotkania z Bożą miłością. Od tej kwestii duchowej odnowy. Każdy z nas potrzebuje takiej duchowej odnowy co jakiś czas. Nie jest to rzecz z nas, ale to często przychodzi z góry. Nie byłoby ci dane, gdyby nie było postanowione tam w niebie. To jest fantastyczne, kiedy doświadczamy takiej szczególnej Bożej obecności w naszym życiu. I chciałbym podkreślić jedną rzecz. My tu od lat w Polsce mówimy o przebudzeniu. W różnych kościołach mówi się o tym, i ciągle jakby jesteśmy w czasie oczekiwania jakiegoś wielkiego poruszenia, które sprawi Bóg w tym narodzie. Ale bracia i siostry, nie chciałbym, żeby umknęło to naszej uwadze, że my jako jednostka, poszczególne osoby, jesteśmy cenni w oczach Boga. I On pragnie naszego osobistego przebudzenia. Nie jakiejś może ogromnej fali, która ogarnie cały region czy całe miasto, ale po prostu coś wydarzy się w Twoim życiu, w Twoim duchowym życiu. Kiedyś na hybrydach dwie, muszę uważać na słowa, bo dzisiaj powiedziałem do jednej z sióstr seniorka, zaraz mnie poprawiła, że ona jest juniorka. Także takie dwie starsze juniorki po 80 parę lat miały i zaczęły się modlić. Jedna była niewidoma, mieszkały razem i zaczęły się modlić i Bóg po tych modlitwach tych dwóch sióstr zesłał przebudzenie. Można o nim przeczytać, o tych różnych historiach przebudzeń. Jest ono ujęte jako jedno z dużych przebudzeń, które dotknęło cały region tych wysp. I zapoczątkowało to przebudzenie w dwóch starszych siostrach. Wiecie, to jest bardzo ważne, żebyśmy nie patrzyli może na tyle, co się dzieje wokół, choć to jest bardzo ważne i dzisiaj do tego nawiążę, ale przede wszystkim skupiali się na swoim duchowym życiu. To jest istotne, to jest ważne. Moi drodzy, powinniśmy budować się przez takie świadectwa, żeśmy tutaj mogli usłyszeć, przez psalmy, hymny, pieśni duchowe. To wszystko potrzebne jest do budowy Kościoła. Jesteśmy w trakcie budowy duchowego Kościoła. Mieliśmy tu trudny okres. Jakiś czas temu przeżyliśmy wstrząs, który sprawił potrzebę naprawy części budowli, wzmocnienia niektórych elementów konstrukcji. To jest bardzo potrzebne, żeby przyjrzeć się przede wszystkim samemu sobie. Czy ja, który jestem częścią tej budowli, rzeczywiście spełniam te wymagania techniczne, które powinienem spełnić jako ten, który jest elementem budowli. Bo jeżeli nie spełniam, to może być ta konstrukcja naruszona. Słowo Boże chciałbym przeczytać dzisiaj z listu do Rzymian. To będzie 13 rozdział, 11 werset. Przeczytam z Biblii Warszawsko-Praskiej. Powinniście tak postępować, tym bardziej, że wiecie, w jakich żyjemy czasach. Już pora, żebyście się przebudzili. Zbawienie bowiem jest bliżej teraz, niż kiedyśmy się zdecydowali na życie według wiary. Szczególnie chcę podkreślić te słowa, które mówią o czasach w tym wersecie. Właśnie teraz chciałbym nawiązać do tego wszystkiego, co nas otacza. Ja nie wiem, czy macie już takie odczucie, czy dopiero się to rodzi w was, ale te wszystkie wydarzenia, które nam ostatnio towarzyszą, zwłaszcza tutaj w Europie, w Ameryce, one jakby sugerują, że przychodzi zmiana. Jest taka teoria w polityce, która nazywana jest teorią zastąpienia, że przychodzi czas zastąpienia jednego porządku drugim porządkiem, który ma przyjść. Europa została bardzo poruszona, Stany Zjednoczone też, przez niesamowity napływ uchodźców, którzy nagle znaleźli się tutaj na tych terenach. I podejście do tego zagadnienia jest rozmaite. Jedni uważają, że to dobrze, wręcz zachęcają, żeby ludzie innej kultury, innej nacji znaleźli się między nami. Inni mówią wręcz coś odwrotnego i mówią, że nie powinno tak być. Ja dzisiaj nie chcę rozstrzygać żadnych racji. Czy za tą opcją się opowiedzieć, czy za tamtą. Chciałbym, żebyśmy sobie uzmysłowili to, że coś się wydarzyło, co przyniesie w najbliższym czasie skutki. Ci ludzie, którzy przyszli na przykład do Europy, przynieśli ze sobą zupełnie inną religię, która walczy z chrześcijaństwem. Moja siostra była ostatnio na na wycieczce tutaj z wami się dzieliła. Ci, którzy chodzą w środy, to pamiętają to świadectwo. Właśnie człowiek był przewodnikiem, który był muzułmaninem i wystarczyło jedno zdanie wypowiedziane na temat chrześcijaństwa, które doprowadziło go do furii. Także jakby dotarło do mojej siostry, co to jest za religia, co to jest za duch, który stoi za tym. Więc ja myślę, że to są te czasy, w których przyjdzie się nam tutaj w Europie jako chrześcijanom zmierzyć z tego typu wyzwaniami. I to nie będzie prosta sprawa, ponieważ wielu ludzi w rozmaity sposób rozumie to, całe to zjawisko, które teraz się dzieje między nami, zwłaszcza tam w zachodniej Europie. Także myślę, że najbliższy czas będzie dla nas wyzwaniem jako dla chrześcijan. Tych, którzy mają opowiedzieć dobrą nowinę innym, ale też ta dobra nowina może się stać przyczynkiem do tego, że przyjdzie ci być może zapłacić najwyższą cenę za to, że powiesz: jestem uczniem Jezusa. Słuchałem takiego reportażu chrześcijańskiego, bardzo dramatyczna historia młodych ludzi, mieli może po 13-14 lat i gdzieś tam nagle znaleźli się w lesie, w którym natknęli się na satanistów. I ci sataniści w bardzo okrutny sposób zaczęli z nimi postępować. Ja wam oszczędzę detali i szczegółów. W każdym bądź razie ta osoba, o której chcę wam powiedzieć, młodziutki człowiek, dziecko w zasadzie, nastolatek, był tak pobity przez nich, skopany, że widział tylko na jedno oko i nie mógł za bardzo ustać na nogach. I w pewnym momencie ci prześladowcy zadali mu jedno z pytań, na które było wiadomo, jakiej oczekują odpowiedzi. Pytają się go, czy jesteś wierzący, czy wierzysz w Boga. On mówi: tak. Od razu kopniak. Pytają się drugi raz. On również mówi, że jestem wierzący, wierzę w Boga. I znowu zostaje kopnięty i upada. I trzeci raz już nie miał żadnych sił. Wiedział, że to już jest sprawa życia i śmierci, że oni go po prostu zabiją, jeśli nie usłyszą takiej odpowiedzi, jaką sobie życzą. I kiedy zapytali go trzeci raz, on mówi: nie wierzę. I wiecie, ta historia się zakończyła tam już, to jest dość długo, bym musiał opowiadać, ale ona się w końcu tak zakończyła, że oni dotarli do domu, ci młodzi ludzie, pobici, zmasakrowani. Po jakimś czasie okazało się, że ci oprawcy, ci sataniści zostali ujęci, skazani na jakieś niewielkie wyroki, tam nie wiem, czy 2-3 lata dostali więzienia. Ten człowiek, który został przez nich pobity, składał właśnie w tym reportażu to świadectwo swojego życia i mówi, że najtrudniejsze dla niego nie było to, że go pobili, że był tam w taki sposób bestialski potraktowany, że znęcano się nad nim psychicznie, ale cały czas chodziło za nim to słowo, że wyparłem się Boga. Nie mógł sobie tego darować. I któregoś dnia był przechodniem na jednej z ulic, to się dzieje w Warszawie, cała ta historia, ten reportaż, i widzi na przystanku dwóch z tych satanistów, którzy stoją. I podszedł do nich i pyta się ich, czy wiecie, kim jestem? I tak za bardzo nie chcieli z nim rozmawiać, ale w końcu mówią, tak, wiemy. A on podszedł do nich i powiedział im, chcę wam teraz to powiedzieć, że wierzę, że Bóg jest. Bracia i siostry, to są czasem bardzo trudne chwile w życiu człowieka. Przychodzą dzisiaj być może też takie czasy takich wyzwań, kiedy przyjdzie nam określić się w jednej chwili, po której stronie jestem. Przyznać się do uczniostwa. Dlatego ten tekst mówi o czasach i tutaj czytam, już pora, żebyście się przebudzili. Dlatego tak cieszę się, że nasz brat się przebudził. Dzisiaj mieliśmy takie piękne proroctwo. Wierzę, że każdy z nas będzie przeżywał na tym miejscu przebudzenie, swoje osobiste przebudzenie. Bracia i siostry, żyjemy w czasach, które potrzebujemy rozumieć, potrzebujemy mieć właściwą świadomość tego, co się dzieje, co nas otacza, żeby podjąć właściwe decyzje. Kiedyś do Egiptu trafił młody człowiek. Miał na imię Józef. To jest moja ulubiona historia biblijna. Powiem wam, ona ma tak wiele zastosowań, ona jest tak głęboka, że można by ją przyłożyć, przyrównać prawie do każdego tematu, jaki przychodzi nam omawiać, jeśli chodzi o Biblię. I Józef był kimś, kto miał sny. To nie był jakiś człowiek, który kładł ręce na innych, oni zostawali uzdrowieni, czy czynił jakieś jeszcze bardziej spektakularne rzeczy. Ale jest o nim napisane, że on po prostu miał sny. I te sny doprowadziły go do takiego miejsca, że bracia zaczęli mu zazdrościć i znienawidzili go i sprzedali go do Egiptu. I tam w tym Egipcie też miał sny. A w zasadzie mu sny opowiadano w więzieniu. I był tam też taki czas, kiedy sen miał faraon. I nie wiedział, co z tym snem zrobić. I wtedy przypomniano sobie o więźniu, o Józefie, posłano po niego. I Józef przyszedł i wyjaśnił faraonowi sens tego, co mu się śniło. A śniły mu się, jak pamiętacie, te tłuste krowy, a potem widział te chude krowy, które pożarły te tłuste krowy, ale jak je pożarły, to nie było na nich widać tego, żeby cokolwiek zjadły, były dalej takie same chude. I jeszcze później o tych kłosach też podobna sprawa z kłosami. Józef miał Boże objawienie. I wiedział, co powiedzieć. On miał świadomość czasów, którą mu dał Bóg. On uchwycił właściwą perspektywę tamtych czasów. Okazało się, że ma nadejść 7 lat prosperity. Że ma przyjść czas niezwykłej obfitości, jeżeli chodzi o plony w Egipcie. I pewnie by te plony zostały skonsumowane, większość z nich by się pewnie zmarnowała, bo było ich tak wiele. Ludzie by żyli sobie beztrosko, ale ten sen mówił o tym, że przyjdą również lata, kiedy będzie głód i to będzie trwało aż 7 lat. I Józef został poproszony przez samego faraona, żeby rozwiązał tą sprawę. Faraon widział, że on jest najbardziej zorientowanym człowiekiem, co się ma dziać w jego królestwie. Dlatego powierzył Tekę premiera, wezyra dla Józefa. Józef był drugi po faraonie w Egipcie i pobudował spichlerze. I kiedy przyszedł czas głodu, to ludzie przychodzili, sprzedawali wszystko, żeby tylko przeżyć. A kiedy zabrakło już tych materialnych rzeczy, których mogliby się pozbyć, sprzedawali samych siebie, bo chcieli przeżyć. Takie to straszne czasy były. Bracia i siostry, dlatego dzisiaj mówię do was o czasach, o porach. Czy jako człowiek wierzący rozumiesz czas, w którym żyjesz? Czy doceniasz te pory, które teraz są w twoim życiu? To niewątpliwie jest czas tych 7 lat prosperity w naszym kraju. Ale pamiętajcie, że przyszedł czas w Egipcie, kiedy ten czas się skończył. Czy zadaję sobie pytanie, co wtedy będzie? Bo dzisiaj nam się żyje wygodnie i dobrze. Ale co wtedy będzie, kiedy sytuacja się zmieni? A już nadchodzą sygnały, że coś zaczyna się zmieniać. Popatrzcie na wiadomości z Paryża. To zobaczycie, co się dzieje. Chciałbym przeczytać jeszcze jeden tekst, który już tu parę razy w tym zborze czytałem. Zwracałem wam uwagę na te słowa. One są wciąż aktualne i wciąż ważne. Te słowa są zapisane również w liście do Rzymian w rozdziale 12. To jest wiersz 2. Przeczytam z parafrazy Nowego Testamentu ze Słowa Życia. Nie naśladujcie wzorów tego świata, ale niech was przemienia nowy sposób myślenia, byście wiedzieli, jaka jest wola Boga, co jest dobre, podobające mu się i co doskonałe. Nie naśladujcie, nie porównujcie się, nie bądźcie zainteresowani wzorcami pochodzącymi z tego świata, ze świata, który was otacza. On ciągle wywiera na nas presję i cały czas jesteśmy konfrontowani z jakąś sprawą. Choćby z tą sprawą, o której zacząłem mówić, o tych uchodźcach. I domagają się od nas wyrażenia opinii. A jakie masz zdanie na ten temat? Bracia i siostry, jest wiele rzeczy z tego świata, które są wrogie chrześcijaństwu. I dzisiaj, w tych czasach dobrobytu, jest pokusa, żeby skorzystać z tego. Bo na wiele rzeczy możemy sobie pozwolić. Kiedyś nie byliśmy w stanie, ale dzisiaj tak. Dlatego wielu chrześcijan sięga po rzeczy z tego świata i przynosi to do zboru. I zaczyna zbór takimi rzeczami też żyć. I to jest ogromne niebezpieczeństwo. Bo Słowo Boże mówi, nie naśladujcie wzorów tego świata, ale niech was przemienia nowy sposób myślenia. Jesteś nowym stworzeniem. Masz nowy punkt widzenia na wszystko, co cię otacza. Boży punkt widzenia, ten sam punkt widzenia, który miał w Egipcie Józef, kiedy on zobaczył przyszłość i wiedział, co będzie się działo. Czy znasz przyszłość? Czy wiesz, co się będzie działo? Czy jesteś przygotowany dobrze na ten czas? A to słowo, które dzisiaj czytam, mówi: nie naśladuj wzorów tego świata, ale miej nowy sposób myślenia. Po co? Abyś mógł poznać, co jest dobre, co jest doskonałe i jak podobać się Bogu. Dlatego dzisiaj zacząłem od tej pieśni, przypomnienia wam tego, coście śpiewali. Świętymi chcecie być. Świętymi chcemy być. Chcąc być świętym, musimy mieć przemienione myślenie. Nie na modłę tego świata, ale na Bożą modłę. Czy jestem odporny na to, co mnie otacza? Być może jest coś, co nie powinno, a przenika do mojego życia. To coś sprawia, że pojawiają się rysy na moim duchowym życiu. Mój znajomy kupił sobie samochód dobrej marki. To był francuski samochód. I pojechał za jakiś czas na przegląd techniczny. I na tym przeglądzie technicznym wszystko było w porządku z tym samochodem, oprócz jednej rzeczy, że na szybie przedniej była rysa. I ten, który przeprowadzał ten przegląd techniczny, mówi: nie mogę panu zarejestrować samochodu z powodu tej rysy, bo to grozi, że szyba w którymś momencie się może rozpaść i doprowadzi pan do wypadku. Wiecie, on tak bolał nad tym, bo części do tej marki samochodów były bardzo drogie i ta szyba kosztowała bardzo dużą kwotę pieniędzy. I on się zastanawiał, czy nie lepiej to auto sprzedać, niż tą szybę wymieniać, ponieść koszty wymiany tej szyby. Jedna rysa sprawiła taki problem w jego życiu. To ważne jest, czy pojawiają się rysy na twoim duchowym życiu, na twoim duchowym życiu z Bogiem. Pan Jezus kiedyś modlił się o Kościół taką modlitwą, która jest zapisana w 17 rozdziale Ewangelii Jana. To będzie już końcowy werset, który dzisiaj chciałbym z wami przeczytać. Ewangelia Jana, 17 rozdział, od 15 wersetu. Przeczytam z przekładu współczesnego. Pan Jezus tak się modli: nie proszę, abyś zabrał ich ze świata, ale proszę, abyś uchronił ich przed złem. Oni, podobnie jak ja, nie należą do świata. Oni, podobnie jak ja, nie należą do świata. Mają przemienione myślenie po to, żeby poznać twoją wolę, Ojcze, żeby być blisko ciebie. Nie proszę, żebyś ich zabrał, bo to by było bardzo proste rozwiązanie. Wiem, że oni muszą tu być na ziemi, bo mają się dzielić dobrą nowiną z innymi. Nie proszę więc, abyś zabrał ich ze świata, ale proszę, abyś uchronił ich przed złem. To jest modlitwa naszego Pana, Pana Jezusa Chrystusa. Bracia i siostry, chcę powiedzieć, że tutaj doświadczamy cudownego działania Boga. Jest ciągle możliwość zmiany, naprawy, uszkodzeń, wypolerowania rys w duchowym naszym życiu. Jezus wstawia się za nami. stawia się za nami, żeby zło nie triumfowało w naszym życiu, ale żebyśmy mieli odwagę się sprzeciwić i pójść za Jego Słowem. Chcę powiedzieć, że proces naprawczy w Twoim życiu ciągle trwa. Warto mu się poddawać. Dobrze jest, już tak zacząłem o tych samochodach mówić, to już skończę na tych samochodach. Dobrze jest zrobić przegląd samochodu, zanim coś się okaże, że jest zepsute na drodze. To dużo lepiej, kiedy przeglądniemy samochód i zobaczymy, że tą część trzeba już wymienić, że jest zużyta. Nie ma na co czekać. To potrzebuje naprawy. To wszystko ma prowadzić do tego, aby nasze życie było na tyle atrakcyjne, że inni zapragną w podobny sposób żyć. Kiedy patrzą na nasze życie, kiedy widzą tą mądrość życiową, kiedy przychodzą trudne chwile. Kiedyś wam tutaj opowiadałem, jak we wrześniu 1939 roku ludzie uciekali na wschód, żeby ujść przed wojskami niemieckimi, które wkraczały do Polski. Wielu było w ogromnej rozterce, w wielkim strachu, co zrobić, czy zostać i pilnować tutaj swojego majątku, czy uciekać z tymi taborami i z tymi wszystkimi uchodźcami gdzieś na wschód, nie wiadomo, jak to się zakończy. I pamiętam, przyszli do braci, do naszych wierzących braci. I przyszli i pytali się ich w ten sposób, bo wy wiecie, bo wy żyjecie blisko Boga, co mamy zrobić? Oni mówią, my nigdzie nie idziemy. Nam Pan nie objawił, żebyśmy mieli gdzieś uciekać. My zostajemy tutaj. I wielu, którzy zostali, nie zginęli. Natomiast wielu, którzy byli uchodźcami, dostało się pod ostrzał niemieckiego lotnictwa, poginęli na drogach i nigdy już nie wrócili. Bracia i siostry, to ważne, żebyś znał pory, czasy, żebyś rozumiał to, co się dzieje wokół ciebie. Inni ludzie patrzą na ciebie. Może nie mają odwagi ci powiedzieć, ale oni dobrze wiedzą, kim ty jesteś. Ja tu zawsze podkreślam na tym miejscu, kiedy tutaj stoję i mówię o takich rzeczach, to powiadam tak, że nasze życie jest Biblią. Ty jesteś chodzącą Bożą opowieścią. Ty jesteś Bożym cudem nowozrodzenia. I niekoniecznie ktoś musi być nakłoniony przez ciebie, żeby otworzyć Ewangelię Jana i przeczytać trzeci rozdział i na nowo się narodzić. Ale być może ma w nim powstać wielkie pragnienie Boga, kiedy obserwuje twoje życie. Może to jest właśnie zadanie twoje, bracie i siostro, w tym miejscu, gdzie żyjesz, gdzie pracujesz. Dlatego chcę cię zachęcić do duchowego przebudzenia. Bo zaraz widać, jak ktoś się duchowo przebudzi, to musi o tym opowiadać. Jest taki spontaniczny, jest taki pełny radości. Dlatego chciałbym, żeby ta opowieść w tym zborze nie kończyła się na jednej, dwóch osobach, ale żebyśmy byli wszyscy pełni Ducha Świętego i pełni mocy. Także wielu ludzi by było zachęconych, myślę, do tego, żeby szukać Pana, patrząc na nasze życie. Możecie powiedzieć amen?
Amen.